Ja głosiłem dwa kazania o mocy Bożej i o Jezusie, który jest mocny i który działa. I wiecie, chciałbym po prostu kontynuować ten temat, żebyśmy mogli dosięgnąć mocy Bożej tak, jak Bóg ją dla nas przygotował. Gdzie jako ten zachodni, część tego zachodniego świata, w którym jesteśmy, część zachodniego chrześcijaństwa, tak? Mieszko zwrócił się o chrzest Polski do Czechów, a Czesi od Niemców go wzięli. Nie zwrócił się w kierunku Cyryla Metodego do Bizancjum i na wschód, chociaż to też jest w pewnym sensie zachód w tych kategoriach. I my jesteśmy częścią tej kultury, jesteśmy częścią zachodu, tak? W związku z tym mamy bardzo duży problem, żeby otwierać się na moc Bożą, na Boże działanie, tak z natury rzeczy. Jesteśmy raczej chętniej studentami wiedzy i poznania i właściwych systemów, niż uczestnikami mocy Bożej, tak? Tak, nie wiem, czy tak mogę pokazywać. Tak próbuję sobie wyobrazić różne, ja w jaki sposób by to można było pokazać. Więc moc Boża. I teraz, dlaczego w takim razie jest tak mało tej mocy? Ja mam pewną tezę, którą głoszę i ogłaszam i wracam do niej i myślę, że będziemy dalej do niej wracać, a mianowicie taką, że nasze chrześcijaństwo jest zbudowane na zasadzie pewnych oddzieleń i inicjacji. Że wszystko w naszym życiu z Bogiem praktykujemy w taki sposób inicjacyjny. To znaczy, nie byłeś chrześcijaninem, a potem zdecydowałeś i jesteś. Później tak, nie miałeś Ducha Świętego, otworzyłeś się na Ducha Świętego, przyjąłeś się z Duchem Świętym i teraz masz Ducha Świętego. Tak? Nie miałeś zboru, powiedzmy, tak? Nie miałeś społeczności, wspólnoty, ale szukałeś, wybierałeś, przyglądałeś się i zdecydowałeś się, przyłączyłeś się i jesteś, tak? Później to też później przechodzi na małżeństwo. Nie miałeś żony, znalazłeś żonę, ożeniłeś się, powiedziałeś jej na ślubie, że ją kochasz i ją kochasz. Do dzisiaj, tak? Nie odwołaj, nie ukochasz, tak? I wszystko mamy na takiej zasadzie po prostu inicjacji, zakończenia, tak? Mamy w związku z tym też uniwersytety, uczelnie wyższe, ludzie kończą, otrzymują dyplom, zdają egzaminy, pieją z radości, bo to są jakieś progi. Później niestety niewielu z tego jest mędrców, niewielu z tego jest naukowców, niewielu jest z tego ludzi, którzy radzą sobie w życiu. Zauważyliście? Tak? Więc widzicie, cała ta kultura nasza jest właśnie tak ustawiona w taki sposób, że po prostu coś zacząć, coś zaliczyć, gdzieś przejść na drugą stronę barykady, znaleźć się w właściwym obozie lub getcie i to ma załatwiać sprawę. Mieliśmy teraz weekend majowy i mieliśmy nauczanie na temat braterstwa i przywództwa i bardzo mocne tezy tam padały i były też rozwijane w postaci wersetów z Biblii. Coś, czego się, mimo że coś czułem, że to tak może być, to jednak się tego nie spodziewałem. Bo to jest jednak, wiecie, Biblia została napisana na wschodzie. To jednak jest kultura wschodnia. I Izrael to był lud wschodu. Ja jeszcze dojdę do tego, dlaczego wschodu. I coś takiego mocnego tam było na temat braterstwa, ponieważ Izajasz bardzo mocno eksploatował werset, że przychodzi uczony w piśmie do Jezusa, tak? I się pyta, kto jest moim bliźnim? Innymi słowy mówiąc, kto jest moim bratem? I wiecie, to jest fascynujące, bo my znamy tą historię, jesteśmy z nią oklepani, wiemy, że tam Samarytanin i on mu pomógł, mimo że ten był Żydem, ten był Samarytaninem i tak dalej. Ale ciągle zadajemy to samo pytanie. Kto jest moim bratem? Dlatego, że ciągle w naszych głowach jesteśmy w mentalności obozowej. Czyli uważamy, że pewni są braćmi, pewni nie są braćmi. Więc kiedy on z uporem maniaka Izajasz tłumaczył nam to braterstwo i wyjaśnił tą historię, jak Jezus odwrócił w tej odpowiedzi uczonemu w piśmie kota ogonem i nie odpowiedział mu w końcu, kto jest jego bratem, ale odpowiedział mu, dla kogo ty jesteś bratem i to czynicie bratem. Więc on to wyłożył już tak boleśnie, że już bardziej nie można było, wytknął, nie szukaj tego, kto jest twoim bratem, tylko stawaj się bratem, bo braterstwo wynika z tego, z kim ty stajesz się dla drugiej osoby, a nie ktoś, kto jest bratem dla ciebie, tak? To i tak mi to nie wystarczyło, ja na koniec byłem taki zabulgotany i mówię, no ale Ale, ale! Przecież apostoł Paweł na przykład, on naucza o tym, że jesteśmy braćmi w Chrystusie. I myślałem, że chociaż tutaj Izajasz powie, no tak, tak, tak. No faktycznie. To on powiedział, on popatrzał, tak jak bardzo mocno się trzymał tych korzeni hebrajskich i powiedział, nawet Bóg nie jest w stanie uczynić nas braćmi. Wiecie, i tobie po prostu aż przeszyło. Bo wiecie, bo to jest rzeczywistość, w której my funkcjonujemy. My jesteśmy nazwani przez Boga braćmi przez to, że jesteśmy narodzeni z Boga wszyscy razem. Tak? I siostry, bo to jest to samo słowo, tak jak on nam tłumaczył, rodzaj męski i żeński, rodzeństwo, tak? Ale my ciągle jesteśmy w tym miejscu, tak, że my myślimy, no i w kazaniach to wygląda w takich chrześcijańskich zborach, wygląda w ten sposób, słuchaj, szanujcie się, bo jesteście braćmi. Czy to czemuś pomaga? Nie pomaga, wiecie, my mamy rodzeństwa w zborze dorosłych ludzi, którzy mają mężów, żony, mamy krewnych, w bliskich zborach mamy też. Wiecie, ja czasami jak słyszę, jak ci dorośli ludzie mający po 30 parę lat mówią o swoim bracie czy siostrze, to czasami ciarki po plecach przechodzą. No bo tak się nie mówi o przyjacielu i koledze, ale o siostrze i braciu. To... Wiesz, i teraz widzimy z tego, że my po prostu, żeby być braćmi, my musimy się na to decydować, żeby być dla drugiego człowieka bratem. Tak? To nie jest tak, że jesteśmy zaliczeni do tego grona i to załatwia sprawę. I teraz chciałbym pójść w tą samą stronę, ponieważ my często myślimy o sobie, mamy takie różne tożsamości, nasze obozy, nasze intelektualne przypisania nas do pewnych grup, które wydaje nam się załatwiają sprawę. Na przykład, powiem wam tak, jesteśmy chrześcijanami, tak? Możemy tak powiedzieć?
Tak.
Tak? Zgadzacie się? Myślę, że możemy się tak zgodzić wszyscy. Albo i nie, bo nie wiem, bo już teraz tak niebezpiecznie się zrobiło, tak? No ale weźmy to, tak? Że jesteśmy chrześcijanami, tak? No i dobrze. I to, czy to sprawia, że jesteśmy lepsi? Przypisanie do tego obozu, tak? Albo może jeszcze bardziej prowokacyjnie, tak? Tutaj mamy większa część osób, to są członkowie tej wspólnoty Droga, tak? Tak? Większość, tak? Czy to czyni cię lepszym? Takie kurczę dziwne to jest, bo mój wybór, żeby tu być, był właściwy. Ja czymś się kierowałem, żeby tu być. Więc jak tu jestem, to jest dobrze. A jak jest dobrze, to chyba mnie to czyni lepszym. Ale wiecie, ja tu pastorem jestem. I ja widzę, że to nikogo nie czyni lepszym. Bo to, co czyni lepszym człowieka, to jest uczniostwo. I to jest mój temat na dzisiaj, uczniowie prawdy. Czyli to, że jest progres w naszym życiu, wynika z tego, że my kimś się stajemy. Ewangelia Jana zaczyna się w taki mocny sposób, że światłość przyszła na świat, ludzie bardziej umiłowali ciemność i tak dalej, i później tam jest dalej powiedziane, a tym, którzy go przyjęli, dał prawo... Co to jest? Jakie jest następne słowo? Głośno. Stać się dziećmi Bożymi. Dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Więc my w naszym życiu, poprzez bycie uczniami Pana, uczniami swojego słowa, stajemy się uczniami, stajemy się tym, kim się stajemy. I nie wynika to z właściwej inicjacji. Myślę, że teraz może, bo tak teraz cały czas was trochę konfrontuję, więc jest takie niefajne, ale teraz coś takiego, co nazywacie amen. Takiego naprawdę dobrego powiem. Zobaczycie. Tak. Czy Polska stała się chrześcijańskim krajem, kiedy Mieszko zdecydował się wszystkich ochrzcić? Jantkowi w czasie po uwielbieniu zepsułem nastrój, on teraz mi w czasie kazania zemsta jest proporcjonalny, tak? I wiecie, czy tak? Czy Polska stała się chrześcijańskim krajem? Czy ludzie narodzili się na nowo? Czy droga do nieba się otworzyła, bo Mieszko kazał wszystkich zamoczyć w wodzie, a później jego syn Chrobry, jak ktoś jadł mięso w piątek, to wybijał zęby. Czy to sprawiło coś? No, popłyńcie ze mną. Teraz chciałem, żeby... Teraz nie podpowiadam wam. Nie, oczywiście, że nie. I mówimy, nikt nie zostaje chrześcijaninem przez to, że urodził się w rodzinie chrześcijańskiej. Amen!
Amen!
Czy samochód, który... Nie, przepraszam. Czy świnia, którą wprowadzają do garażu, zamieni się w Mercedesa? Czy chodzenie do kościoła uczynicie chrześcijaninem? No, to powinien być ten entuzjazm. Teraz tak, no, robimy tak właśnie, tak jak wierzymy, bo to jest dokładnie tak, wierzymy. I to jest dobrze i to jest prawda. Tylko później, wiecie, to się ogranicza do tego, żeby napiętnować tych, którzy są poza obozem. Żeby... I tak naprawdę, mimo że to jest prawda, co powiedzieliśmy, że chrzest nie uczynił kraju chrześcijańskim, ludzie nie narodzili się na nowo, nie stali się uczniami Pana, że nie można stać się chrześcijaninem, będąc wychowanym w rodzinie chrześcijańskiej i nie można stać się Mercedesem, jak się było świnią i się nas przenocowało w garażu. Czy stać się chrześcijaninem przez chodzenie do kościoła, to jest wszystko prawda, to i tak zobaczcie, że to trochę służy utwierdzaniu tej granicy. Bo wtedy mówimy, ty musisz coś przeżyć, musisz się stać kimś innym, żeby znaleźć się tutaj, tak? I mówimy wtedy, no i co? I wtedy, jeżeli ktoś przekroczy te nasze wyobrażenia, co to znaczy być chrześcijaninem, to my już go klepniemy na zasadzie, jest zapisany, jest włączony, tak? Czyli na zasadzie, musisz się na nowo narodzić. A co to znaczy narodzić się na nowo? To musisz powtórzyć za mną modlitwę. Panie Jezu, przyjmuję cię. I teraz Pan Bóg przyjął cię, wybaczył ci grzechy, jesteś nowym stworzeniem. Czy to prawda? Prawda, to jest prawda. Nie, no po prostu, ale to fajnie. Trzeba oczywiście myśleć, może. No dobrze, ale to jest prawda, tak? Ale co potem się dzieje? Potem się dzieje tak, że często mówimy, no to ty jesteś nasz, to teraz bądź z nami. On zaczyna chodzić, jak się połapie, że tu wszyscy ochrzczeni, to on też się zgłosi do chrztu, bo on też chce jakby spełniać te wymagania wspólnoty, tak? No wtedy to już tutaj w ogóle do niego żadnych pretensji nie mamy. Może jeszcze go czeka jedna przykrość, jak znajdzie się u gorliwego lidera grupy domowej i usłyszy, że on nie modli się w język. Czyli jeszcze mu, jeszcze trzeci stopień inicjacji trzeba zaliczyć, bo to jeszcze taki niepełny, tak? A jakby się okazało, że żyje z dziewczyną bez ślubu, to jeszcze tam, no to jest też, to też by trzeba zmienić, bo to też, to jeszcze taki jest warunek trochę taki mocny, kwalifikujący, tak? Ale potem może się okazać, że jak po prostu, wiesz, pozalicza te oczekiwania, to my go jako swojego traktujemy, on traktuje nas i my jesteśmy kim? My jesteśmy chrześcijanami. I teraz wiecie, jest pewien problem z takim pojmowaniem rzeczy. Bo z takiego pojmowania rzeczy inicjacyjnego bierze się to, że nie następuje żaden wzrost, żaden rozwój. Wiecie, my czasami mówimy tak, my mówimy, głośmy Ewangelię naszym przyjaciołom. I teraz co my zrobimy? My ciągle mamy to w głowach, że my przekroczyliśmy straszny próg. My w katolickim kraju przestaliśmy być katolikami. Ile to kosztowało? Ile to teściowa do mnie nawet dzwoniła? Ile to po prostu bracia mnie opluwali? Ile to gadania było w pracy po prostu? Ja wiem, jak to, ile to u mnie było. Moja mama po prostu poważnie się rozchorowała potem. Autentycznie. I to musiało upłynąć dużo czasu, aż wyszła na prostą. I my to wszystko mamy. Teraz mówimy, i teraz głoś Ewangelię swoim przyjaciołom. My myślimy, aha, tak. To samo nieszczęście, co na mnie przyszło, teraz na nich będę sprowadzał. Czyli po prostu teraz, wiesz. I teraz, słuchajcie, ale mamy festiwal nadziei. Mamy festiwal nadziei w Warszawie. Tutaj przyjeżdża taki ewangelista, Franklin Graham, to jest syn takiego największego ewangelisty. I słuchaj, to katolicy się przyłączyli do tego też. I biskup Nycz to ogłasza w parafiach i to będzie na Pepsi Arena i to będzie w telewizji ogłaszane na billboardach i tam też katolicy z chóru Świętej Anny będą śpiewali w tym dużym chórze gospel i oni próby mają już w kościele Świętej Anny i tam będzie ksiądz Szczyński i też biskup Nycz przyjdzie i wiesz, i różne, i wiesz, i to jest, i to jest taka imprezka, wiesz, dla wszystkich, taka fajna i to może przeprowadzić i wtedy tak może tak trochę, to może jakoś by się udało, może by ten próg, może byśmy tak poszli tak na wieczór, no bo tak, może tak zagadaj, słuchaj, no byłeś kiedyś na Legii? Wiesz, może pójdzie, nie? Albo powie, nie, ja na Legii nie chodzę, na Legii się zdrażyczy. Wiesz, ale to będzie taka inna impreza, zobaczysz sobie. Widziałeś Legię po remoncie, jak te zrobili, te po prostu, te areny. Wiesz, i coś tam, no i jakoś to tak jest. Ale bez tego, bez takich narzędzi, jest problem z głoszeniem Ewangelii, bo teraz się okazuje, że jeżeli do kogoś przychodzisz, zwiastujesz mu słowo, to natura tego wchodzenia w Boże Królestwo jest bezpośrednio połączona z uczniostwem. I nie można po prostu kogoś przyprowadzić, włączyć go na zasadzie legalnej do, jako jeden z elementów gry wspólnotowej takiej, czyli zaliczy punkty inicjacyjne i mamy go z głowy, a teraz wiesz, ja co, głosiłem mu, wyznał, że Jezus jest Panem, na grupce się pomodliliśmy o przez Duchem Świętym, a grubsze sprawy to do pastora. I później wiesz, i później po prostu jest... Jak to ruszyć? Dlaczego? Dlaczego, że mało uczniów, tak? Wielu ludzi, którzy zainicjowali swoje życie z Bogiem poprzez jakąś decyzję czy modlitwę, ale nie ma pójścia dalej. I teraz chciałbym o tym mówić. Zdjęcie uczniów Pana. To oczywiście jest... To jest taka... To właśnie... To nie o to chodzi. Ale tak musiałem coś zawsze, no, muszę wyświetlić coś, więc tak. Więc się nie przejmujcie tym zdjęciem po prostu. To uczniowie Pana, tak? To można zgadywać, który Jezus. Dobra. Okej. Okay. A teraz już pierwszy werset. A Jezus, to jest koniec Ewangelii Mateusza. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc, zanurzając, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wiecie, to jest bardzo mocny werset, on jest bardzo mocno eksploatowany w naszym ewangelicznym chrześcijaństwie, bo nazwany jest tym wielkim posłannictwem, tak? I po prostu, i to jest nakaz wielki misyjny i każdy ma głosić Ewangelię. Ale wiecie, tak naprawdę tutaj nigdzie nie ma powiedziane, że to jest o głoszeniu Ewangelii tylko... Że to jest tylko o czterech prawach duchowego życia, żeby człowieka zhaczyć i wyhaczyć. Ale to jest po prostu, to są ostatnie słowa Jezusa przed wniebowstąpieniem, które mówią o tym, co jest najistotniejsze. Więc teraz sobie posiekajmy ten fragment tylko na części z Ewangelii Mateusza. Tutaj mamy dwa słowa. Czyńcie, czasownik, i uczniami, rzeczownik w liczbie mnogiej. W Grece nie ma czegoś takiego w ogóle. W Grece jest jedno słowo, Mateteuo. Tutaj na dole macie, wyświetla się. Jest to czasownik być uczniem, ale też uczynić uczniem. Coś zrobić. Więc tu by trzeba było zrobić słowo, którego my tak naprawdę w języku polskim nawet nie mamy. Idźcie na cały świat i uczniujcie wszystkie narody. Tak? Nie wiem. Zaraz to rozwiniemy w innych kontekstach, zobaczycie i każdy niech sobie słowo własne wymyśli. Ale chodzi o tą czynność Jezusowi, i o to chodzi w Grece, zaraz zobaczycie to w kolejnych fragmentach, żeby ludzie zostawali wprowadzeni w proces przemiany, który prowadzi do tego, że stają się uczniami. Na koniec oczywiście jest rzeczownik, bo to my jesteśmy tymi, którzy wchodzą w tą rolę, więc rzeczownik gramatycznie, ale tu w tym miejscu chodzi o czynienie uczniami. To jest jedno słowo. Macie iść na cały świat i sprawiać, że ludzie będą uczniami Pana. Że będą naśladować Go. I później dalsza część tego wersetu, ona to nam rozjaśnia, bo jest powiedziane zanurzając, chrzcząc w imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Wiecie, chrzest to nie jest sakrament chrześcijański, który spadł z nieba, znikąd, ale on był poprzedzony wszystkimi w Starym Testamencie obmywaniami i zanurzeniami, które prowadziły do tego, żeby człowiek był oczyszczony i mógł pełnić służbę Bożą. Później Jeseńczycy to kontynuowali. To była taka jedna z frakcji żydowskich, jak Sadyceusze czy Faryzeusze byli jeszcze Jeseńczycy, którzy chrzcili. I później Jan Chrzciciel, prawdopodobnie jeden z uczniów Jeseńczyków też, on po prostu chrzcił na... I co to był za chrzest? Czego? Jak on był nazwany? Chrzest? Nawrócenia, tak? Czyli upamiętania się. Jak on chrzcił, to mówi teraz, zmieńcie swoje życie. To jest oczyszczam was. I dla nich, to dla Żydów, to było coś naturalnego, bo to się wiązało z tym, że jeżeli kapłan chciał wejść do świątyni, że chciał pełnić jakąś służbę, musiał przejść obmywanie, tak? Były obmywania przypisane dla zwykłych Żydów, którzy musieli doświadczać oczyszczenia, tak? I przed pewnymi świętami i tak dalej. I wszystkie te przepisy. Więc kiedy Jan chrzcił, dla nich było to zrozumiałe, że oni wchodzą na nową drogę. Że teraz będzie wszystko inaczej wyglądało, będą inaczej żyli. I później mamy Jezusa, który już w Ewangeliach chodzi ze swoimi uczniami i chrzci, tak? To jest bardzo ciekawe, że zanim jeszcze umarł i zmartwychwstał, już to się odbywa, więc wiecie, to zanurzanie tutaj, specjalnie użyłem słowo na zanurzanie, bo to jest w Grece, to jest to baptizo, to jest właśnie zanurzanie. Więc Jezus mówi, czyńcie wszystkich, sprawiajcie, doprowadzajcie ludzi do miejsca, gdzie oni będą czegoś się uczyć, czyli będzie progres w ich życiu. I to ma być robione w taki sposób. Najpierw będziecie ich zanurzać, czyli oczyszczać, tak? Zanurzać ich w rzeczywistość Ojca, Ducha, Syna. Tak? Czyli nie chodzi o po prostu pokropienie, nie chodzi o taką doktrynę, że chrzest włącza ludzi do, czyni człowieka zbawionym lub włącza go do chrześcijaństwa. Ktoś mnie kiedyś pytał, czy pastorze, czy dasz nam ślub? Ja mówię, to, ale co, czy on jest wierzący, ten młody człowiek? On mówi, no on taki sympatyzuje. A ja mówię, no to wiesz, no to może, ale on nie jest ochrzczony. No to co? To lepiej by był ochrzczony? No tak. No to byś miał takiego mokrego męża. Zamoczonego takiego. To nic nie znaczy, jeżeli to nie jest ujęte w całości, tak? My nie mamy sakramentalnego zrozumienia chodzenia z Bogiem, że pewne rytuały coś wnoszą. Musi iść za tym cała rzeczywistość, tak? I tu jest mowa o uczniostwie. Więc teraz czyńcie uczniami wszystkie narody, przeprowadzając ich przez tą rzeczywistość, zanurzając ich w tej rzeczywistości, oczyszczenia, przemiany w Ojca, bo nie ma dostępu do Ojca bez Syna i Syn zwiastuje Ojca i to jest ten sam Ojciec, którego zwiastowali prorocy. Później jest Syn, który jest Mesjaszem, Zbawicielem, pod którego panowaniem jest wszystko i czyńcie tych ludzi chodzącymi w mocy Ducha, tak? Ducha, czyli chodzący w autentycznym namaszczeniu, na autentycznej rzeczywistości. I dalej, przez co? Przez to, że będziecie ich uczyć przestrzegać. Czyli nie uczyć ich teologii, uczyć ich Biblii, uczyć ich wiedzy o Panu Bogu, tylko będziecie ich uczyć przestrzegać, więc wchodzić na drogę uczniostwa i przemiany życia. Tak więc, jeżeli ktoś jest uczniem u Jezusa, ktoś jest uczniem w Bożym Królestwie, to ten człowiek zaczyna czegoś przestrzegać. Jego życie zmienia się. On postępował tak, a teraz postępuje tak. Jak ja mam... I to jest słowo uczniostwo w języku hebrajskim. Ono ma bezpośrednie odniesienie do wychowania. Więc Bóg, kiedy czyni nas uczniami, to On nie sprawia... O, słuchajcie, cieszę się, że jesteście godnymi studentami tej Alma Mater. Mamy tu Biblię. Gaudamus igitur, juvenestus sumus. I po prostu teraz wszyscy będą studiować pismo i będziemy mądrzejsi, będziemy mogli się popisać tym przed innymi. Bo o Panu Bogu to ludzie niewiele wiedzą w tym chrześcijańskim kraju. Bądźmy szczerzy. Ale my się tu pouczymy i my po prostu do nich pójdzie. Ale niestety, tak to często bardzo mocno wygląda, tak? Ludzie kończą szkoły biblijne, ale ciągle nie ma, jest problem, bo nie uczą się przestrzegać, czyli nie wchodzą pod proces wychowywania i przemiany życia, które prowadzi do Królestwa Bożego, tak? A oto przestrzegaj wszystkiego, co wam przykazałem, tak? Czyli to są słowa Jezusa. On mówił o pewnych rzeczach. Ewangelie są pełne nakazów Jezusa, kilkadziesiąt przykazań Jezusa. Więc on mówi, wszystko, co ja wam przekazałem, ten uczeń ma wchodzić na drogę uczniostwa, przemiany. Wiecie, to zupełnie inna koncepcja niż koncepcja inicjacyjna, że po prostu staje się chrześcijaninem. Kiedyś nie byłem chrześcijaninem, teraz jestem chrześcijaninem. I tak, u jednego to widać, u drugiego nie widać. Jak wiatr zawieje, ten co miał lepszych rodziców, to naturalnie łatwiej mu jest być dobrym chrześcijaninem. To jest fantastyczne. Oczywiście w naszych doktrynach ewangelicznych to jest wręcz obrazoburcze tak powiedzieć, bo mówimy, nie... Ale nawet ten łotr, który zabijał i mordował i wisiał na krzyżu obok Jezusa, on tylko westchnął do Jezusa. A Jezus powiedział, dzisiaj będziesz ze mną w raju. Więc mówimy sobie, to nie tak. Dla wszystkich jest jednakowa szansa. Dla wszystkich jest jednakowa szansa. I Bóg nawet nie sądzi tych, którzy niżej czy dalej zaczęli, czy byli w głębszych tarapatach. Bardziej sądzi tych, którzy zaczęli wyżej. Dlaczego słowo biada w Biblii pada do tych, którym wiele darowano. Ale tak to widać niestety, że po prostu ci, którzy przeszli dobre wychowanie, później jest im lepiej być dobrym chrześcijaninem w sensie uczniostwa, przestrzegania tego, co Bóg im nadał. Wiecie, mamy takie osoby w kościele, ja się przeraziłem, Estera tu właśnie powiedziała o kilku pokoleniach, z których ona jest i to z obu stron, i od strony taty i baby trzech. I ja sobie myślę, po prostu to jest niesamowite w ogóle po prostu. Później człowiek zastanawia, czemu Estera to jest taka dobra kobieta. Teraz już wiemy czemu. Ale żeby nie było tak lekko, musimy dodać również biada. Tak? I to teraz nie wiadomo, czy lepiej, czy gorzej, tak? Ale jakkolwiek to się tutaj, to jest tutaj umieszczone, tak? Stawanie się uczniem. Tak jak mojego syna teraz, wiecie, ostatnio zaczynał uczyć właściwego języka. Myślałem, że to nigdy nie będzie potrzebne, bo tatuś taki rozrywkowy, tu powie słówko, tam słówko. Ludzie rozumieją, że to przecież nie jest wulgarność, to tylko jest przecież takie żarty. I pastor nie ma zepsutego serca, że powiedział kurde. I wszyscy to rozumieją. A to się okazuje, że patrzę na mojego syna i się okazuje, że to słowo, które jest napisane w Biblii, że jak ktoś umie pokierować własnym językiem, to będzie pokierować w stanie własnym życiem. Ja patrzę na swoje dziecko i widzę, że niestety trzeba się wziąć za język i przeprowadzić świętą inkwizycję i pewne słowa zakazać. I ogłosić stos za używanie pewnych słów, tak? I teraz, ale wiecie, to przynosi błogosławiony skutek później, bo jeżeli młody człowiek się nauczy właściwe słowa wypowiadać i będzie wiedział, że pomyśleć to jest jedno, ale powiedzieć to jest drugie. I to nie jest to samo. Chociaż prawdę mówiąc, jak mnie znacie, wiecie, że ja dopiero zaczynam myśleć, jak zaczynam mówić. To jest z kolei taki mój dar, więc ja uwielbiam mówić, bo wtedy zaczynam myśleć. I zawsze mam najgorszy czas po kazaniu, bo wracam do domu i zaczynam wtedy dopiero myśleć, co ja powiedziałem. I to jest to takie żarty. I nie żarty. Jednocześnie. Ucząc, tak? I to się bierze z domu, wiesz? To się bierze od wychowania. I teraz zobaczcie, na ile my mamy naturę wspólnoty chrześcijańskiej jako tej, która się wzajemnie naucza i wychowuje i wspiera. Wiecie, my wręcz mamy alergię, my mówimy, zaraz, ale po prostu, co, my wszyscy braćmi jesteśmy, tak? To co? W Biblii jest napisane, nie będzie pouczał jeden drugiego, poznaj Pana. Wersety są nawet. Nie będziesz mnie pouczał, nie będziesz mnie krytykował, tak? Oczywiście, nie mamy siebie krytykować, nie mamy siebie być namolnymi zgredami, którzy cały czas jeden drugiemu wytykają coś, tak? A tu za dużo szminki użyłaś, a tu za mało szminki użyłaś. Albo ty byś lepiej inne spodnie założył, tak? Czy jakieś takie rzeczy. Na przykład. Dobrze, teraz pójdźmy jeszcze do tego słowa. Matete. To jest słowo, od którego się wzięła matematyka. To jest to samo słowo, ten sam korzeń. Wiecie, jak jest w matematyce, nie? 2 razy 2 równa się 4. Dziękuję. Już się bałem, że ktoś wyskoczy. I teraz słuchajcie, to słowo czynić uczniami występuje jeszcze w kilku fragmentach. Zobaczcie. W Mateusza 13:52. A on rzekł do nich. Dlatego każdy uczony w piśmie, czyli jest uczony w piśmie, to jest jedno, który został wyćwiczony dla Królestwa Niebios, to jest z Biblii Gdańskiej, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. Czyli teraz to co tutaj było napisane, czyńcie uczniami, to jest dokładnie to samo słowo, został wyćwiczony. Też czasownik, tak? Więc jeżeli Jezus mówi, że tutaj idźcie na cały świat i czyńcie uczniami, to można powiedzieć, ćwiczcie. To jest fantastyczne, słuchajcie. I teraz wracając do tego zdjęcia tutaj, tak? Które nam nic nie mówi, bo to są jakieś fatałaszki przez scenarzystów przygotowane na potrzeby filmu. To Jezus, kiedy miał swoich uczniów i z nimi chodził, to wiecie, on się nie skupiał na tym, żeby po prostu wiedzę im przekazać. On się skupiał na tym, żeby ich wyćwiczyć. I on mówi, teraz po dwóch idziemy wypędzać demony i uzdrawiać chorych. Teraz wiecie, ja byłem nawet na takiej konferencji przebudzeniowej na Florydzie i to było uzdrowienia i to Bentley było świetnie. Wiecie, wszystkie spotkania były rewelacyjne, oprócz jednego. Oni doszli do takiego miejsca, że słuchajcie, jak tak dużo się dzieje, to niech się to wyleje na całą miejscowość, na to Lakeland. I przyjechał taki gorliwy pastor od ewangelizacji ulicznej i oni postanowili współpracować, żeby on zabrał ludzi na ulicę. I on mówi, słuchajcie, to jest niesamowity taki power, tłumy mamy na spotkaniach, wskrzeszenia zmartwych były, ludzie, którzy tak ewidentnie zostają uzdrowieni, słuchajcie, wyniesiemy to na ulicę. Jutro rano, tam w jednym z zaprzyjaźnionych zborów, wszyscy ochotnicy spotykają się, wiecie, i ruszamy dwójkami i cały Lakeland dowie się o Jezusie. I co? Przeszło z 20 osób. W powiewie do 50. gdzie na spotkaniach było po kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy. I to jest, bo i dlaczego, dlaczego mamy ten ból? Mamy dlatego, ponieważ my nie łapiemy koncepcji uczniostwa. My nie rozumiemy, że właśnie to, żeby wziąć siebie w garść i poddać Bogu lub jakiemuś liderowi, czy temu, kto mnie prowadzi, i zrobić wspólnie jakieś rzeczy, to to jest właśnie ten hebrajski kierunek. Jezus uzdrawiał na oczach uczniów i oni później to wszystko opisali dokładnie. Pamiętacie te wszystkie świadectwa? Oni widzieli, jak on to robił. I oni później byli wysyłani, żeby to samo robić. Nie tylko 12, ale powiedziałem, że Jezus 70 wysłał. Tych wszystkich, którzy uważał za jego uczniów i którzy uważali się za jego uczniów. On mówi, dobrze, to teraz proszę rozchodzimy się po dwóch. I co jest powiedziane? Że oni wrócili z wielką radością, mówiąc, że demony wychodzą, że ludzie są uzdrawiani, że są wskrzeszani, że dzieją się niesamowite rzeczy. To było hebrajskie uczniostwo. Wiecie, oczywiście jest druga strona medalu tego uczniostwa, mianowicie taka, że my mamy nie tylko braki modelu uczniostwa wśród członków wspólnot, ale mamy jeszcze większe braki wśród przywódców wspólnot. Bo tu, wiecie, bo to jest to samo. Ja dzisiaj, Łukasz to fajnie tak opisał w biurze, jak teraz w tym tygodniu, chyba w środę rozmawialiśmy, że wiecie, takie, bo rozmawialiśmy sobie o różnych modelach przywództwa, i sobie rozmawialiśmy i mówię, słuchajcie, takie przywództwo, jak ja tutaj dzisiaj uskuteczniam, to niewiele ma wspólnego z hebrajskim. Bo teraz, jak wy teraz będziecie moimi uczniami? Teraz każdy musi sobie wyobrazić 100 osobowy zbór, który w przyszłości będzie prowadził. Takie dwie lampy sobie wyobrazić. Taki pulpit, takie siedzenia, takich ludzi. I że będzie wyskakiwał i będzie po prostu... Będzie tak jak ja, trochę obrazi ludzi, trochę ich tam przyłoży, trochę sprowokuje, zada trudne pytanie. Ale w sumie też ważne jest, żeby był miły jak Marek, tak? Bo to też tam nie ranił ludzi, żeby ludzie chcieli z nim być. To wszystko w tym sobie. Wiecie? Gdybyście wszyscy tak jak byli, jak ja byli, 100 osób razy 100 osób, to ja już będę się cieszył. Ale dalej jesteśmy hen od tego, co Jezus miał na myśli, tak? I teraz ten werset, który tutaj czytaliśmy, a on rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który został wyćwiczony dla królestwa, podobny jest do gospodarza, który potrafi wyjąć dobre rzeczy. Więc dopiero stanie się ćwiczonym w królestwie pozwala nam sięgnąć po jakieś rzeczy Boże. Wiecie, ja miałem teraz takie doświadczenie, bo później po tym weekendzie majowym pojechaliśmy z Izajaszem do Olsztyna na 2 dni. I wiecie, Izajasz to jest taki typ, naprawdę typ i obdarowanie nauczyciela. On się nigdy nie modlił o chorych, nigdy nie wypędzał demonów. On po prostu siada i mówi prawdę. I rozmawia. I słuchajcie, ja miałem takie dziwne wrażenie w Olsztynie przez 2 wieczory. Siedziałem obok niego, tłumaczyłem go, co było szacun dla Magdy, tak? Było czymś ciężkim, dobrze mi poszło, ale było naprawdę, czułem się taki, jakbym po prostu tonę węgla przerzucił. Ale miałem w tym samym momencie miałem takie dziwne wrażenie, że jestem na niesamowitym, charyzmatycznym spotkaniu. Co mam na myśli? Czułem, że Bóg jest ze mną. Czułem łaskę Bożą, jak działa wśród słuchaczy. Widziałem, jak po prostu sala została pochwycona dla Bożych spraw. Mimo tego, że nikt się nie pomodlił w językach, nikt po prostu nie wypędził żadnego demona i nawet jednej piosenki nie zaśpiewaliśmy. Ale wiecie, to jest siła, która jest z uczniostwa. Bo jeżeli wiesz, słuchasz prawdy i uczysz się prawdy, to wystarczy ta prawda, żebyś ty sam został zanurzony w Bożym pokoju i żeby on przez siebie emanował na zewnątrz. Bo takie jest Królestwo Boże. Ale my, kiedy pozbywamy się elementy uczniostwa, to my myślimy, że cały element mocy Bożej to są triki. Że po prostu... Nie, no ja też bym się tak pomodliło o uzdrowienie. Jak to zrobić? Patrzę i my w większości, jak ten Szymon Czarnoksiężnik, który Piotra obserwował w Dziejach Apostolskich, nie wiem, czy pamiętacie. Tak, tak. I on po prostu mówi, to jak to się robi? Zapłacę ci. I wiecie, my nawet płacimy, bo my jeździmy na różne konferencje, kupujemy książki, my nawet jesteśmy w stanie zapłacić. Ale wiecie, ale jest problem, bo jeżeli my nie wchodzimy w cały proces przybliżania się do Bożego Słowa, w każdej dziedzinie, to później są... Rezultaty są właśnie takie, jakie są. Dlatego, wiecie, też słuchałem z wielką bojaźnią i się przeraziłem trochę też, tak po Bożemu, jak słuchałem kazania, które głosiła Wiola tutaj, tam przed majówką, bo sobie myślę, to jest właśnie to. Pojechała dziewczyna, zdecydowała się na życie poza domem, poza rodziną, poza krajem, ufając Bogu o każdy grosz. ale wraca po półtora roku, ja jej słucham i mam ochotę lecieć do jakiejś księdza się wyspowiadać. Tak, pół żartem, pół serio. Bo po prostu, bo czuję, że Bóg jest, że Boża obecność jest. Mimo, że wiecie, ona się nie modliła tu o nikt czyjego uzdrowienia. Nie modliła się, nie wypędzała demonów, ale po prostu tam wypędza, tak? I teraz jest po prostu, jest pewna rzeczywistość, w której uczniostwa, w którą nie wejdziemy, jeżeli będziemy iść tą samą ścieżką, którą podążamy do tej pory. Musi się coś zmienić. Moja żona ma takie ulubione zdanie, które mi wczoraj powiedziała przy śniadaniu. Bez kontekstu powiem. Ale powiedziała, coś się musi zmienić, żeby pójść dalej. Co zresztą było mottem... Co zresztą było mottem takim niechcącym majówki naszej. Jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, musisz coś zmienić w swoim życiu. Bardzo głęboka myśl. Może motto majówki. Więc wiesz, po prostu nie możemy oczekiwać, że będziemy kontynuować i że po prostu wejdziemy w rzeczywistość. Nowo. Lub będziemy stosować triki. Nie ma triku uświęcenia bez uświęcenia. Nawet jeżeli bardzo wierzymy w sprawiedliwość, którą zostaliśmy obdarzeni przez Jezusa, usprawiedliwienie w Nim i mamy tą tożsamość oczyszczonego dziecka Bożego, to i tak w tym samym momencie musi następować progres i wzrost tej rzeczywistej moralności w naszym życiu i w naszych relacjach z naszymi bliźnimi. Nie może być dwoistości i rozdwojenia. Tak? To jest dobrze. Drugi fragment, gdzie jest powiedziane o byciu uczniami, to jest tutaj, Mateusza 27:57. A gdy nastał wieczór, przyszedł człowiek bogaty z Arymatei imieniem Józef. On przyszedł do Piłata po ciało Jezusa, który też był uczniem Jezusa. I tutaj nie jest rzeczownik, to znowuż jedno słowo, był uczniem, to jest jedno słowo w Grece, to samo, ta matete. Czyli można powiedzieć, który też terminował u Jezusa. To by pasowało z tego języka czeladniczo-cechowego, rzemieślniczego, polskiego. Czyli trenował się u Jezusa. Uczył się u Jezusa. Był uczniem u Jezusa, tak? Był uczniem Jezusa. To jest właśnie to słowo, które tu jest powiedziane. Więc jeżeli chcemy pójść za Jezusem, musimy stawać się Jego uczniami. I ostatni fragment, który używa tego słowa. Matatate. Zwiastując dobrą nowinę także temu miastu, pozyskał wielu uczniów. Wielu uczynił uczniami, można by powiedzieć, albo uuczniowili wielu. Tak. I zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii. Wiecie, to jest w ogóle język, którego my w ogóle nie używamy. My mówimy o czynieniu chrześcijanami, o tym, żeby ludzie narodzili się na nowo, żeby się nawrócili, ale słowo uczeń jest słowem dominującym w Ewangeliach, w Dziejach Apostolskich i w Listach. Teraz słowo to od tego samego korzenia, matatetou, ale to jest rzeczownik już, to jest uczeń i ono występuje 260 razy. Bo uczynić uczniem, ten czasownik tylko 4, ale słowo uczeń występuje 260 razy i on jest w odniesieniu w przeważającej części do uczniów Jezusa, którzy tylko w wyjątkowych sytuacjach są nazwani apostołami, kilku dosłownie, a tak to cały czas są nazywani konsekwentnie uczniami i większa grupa, oprócz apostołów też to byli uczniowie i później w Dziejach Apostolskich i w Listach cały czas są uczniowie. I teraz słuchajcie, dla kontrastu powiedzcie mi, ile razy w pismach mesjańskich, czyli Ewangelie, Dzieje i Listy, występuje słowo chrześcijanin albo chrześcijanie. To jest słowo greckie Christianos. To jest od Chrystusa, nie tak jak w naszym języku jest przetłumaczone błędnie jako chrzest, bo chrześcijanie. Zresztą w języku angielskim są chrystianie, tak? Czy Christians, to jest od Chrystusa. My jesteśmy od chrztu. Co też pokazuje, wiecie, kolejną warstwę błędu, tak? Bo znowu od chrztu to są chrześcijanie. Aha, czyli przeszli inicjację, zamoczyli ich, to oni weszli w tą nową religię. Ale teraz to słowo oznacza Chrystusowiec albo Chrystusowy, a słowo Chrystus oznacza namaszczony, czyli Mesjasz, tak? Więc można by powiedzieć, że to słowo, które opisuje, to są, powinni być nazwani Mesjaszowcy, Mesjanowcy, Mesjaszowiec, ale mi najlepiej pasuje słowo Mesjanie. Zaraz wam, tak, bo pasuje do Marsjanie, ale powiem wam też, dlaczego mi to najbardziej pasuje. Dlatego, że znajdujemy to słowo trzy razy użyte w pismach tych tak zwanych, przez nas nazywanych nowotestamentowych. I w każdym przypadku jest to słowo, które jest używane z zewnątrz ludzi na określenie tych, którzy są uczniami Pana. Jako obelga. Dlatego Mesjanie pasuje. W Dziejach Apostolskich 11:26 jest powiedziane, jak gdy go znalazł, wprowadził go do Antiochii i tak się sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywał razem w zborze i nauczali wielu ludzi w Antiochii. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Wiecie, to było długo, długo, długo w historii. To już było po prostu po wiele lat po Mesjaszu. I teraz ludzie z zewnątrz nazywali uczniów mesjanowcy. Wiecie, to było, nie było nic niezwykłego, bo w tym czasie, co chwilę w Izraelu, jak czytamy w historii, było wielu mesjaszy, którzy powstawali. Znamy takie nazwiska jak Bar Kochba, czy parę innych takich znanych, którzy są znani, ale to było co chwilę ktoś powstawał. I ci, którzy za nim szli, byli zelotami, byli wyznawcami tego mesjasza. Więc kiedy tutaj nazwano ich Mesjanie na przykład, to było określenie z zewnątrz, przez tych, którzy się tak jakby odcinali od tego, że oni uznają Jezusa za Mesjasza. To było takie, i to była forma obelgi. Teraz to, żeby zobaczyć, że to była forma obelgi, to jeszcze zobaczymy w Dziejach Apostolskich, kiedy Paweł głosi Agrypie. Na to Agrypa do Pawła. Niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. Wiecie, Agrypa nie miał na myśli czegoś takiego. Jeszcze niedługo, a mnie przekonasz i wejdę na tą słuszną ścieżkę. On tak nie powiedział. Przecież moja żona mówi, że strasznie będę w kamerze wyglądał. Dobrze, dziękuję. Jak brat Herzog. Dobrze, teraz lepiej. Więc on tutaj, kiedy mówi, to mówi, on po prostu używa to jako obelgi. Mówi, no chyba nie chcesz, żebym został frajerem. Jeszcze trochę cię posłucham i zgłupieję tak jak ty. I to ma na myśli, mówiąc, że jeszcze chwila mnie przekonasz, żebym został chrześcijaninem. On nie mówi, że ojejku, już nie mów do mnie dłużej, bo niedługo wejdę na tą słuszną drogę Chrystusa. Tylko to on po prostu używa tego jako obelga. I teraz po raz trzeci też to widzimy. Jest to użyte w 1 Piotra 14:4-6, po raz trzeci ostatni w Nowym Testamencie. Piotr mówi, wszakże jeśli ktoś cierpi jako chrześcijanin, czyli ten mesjanin, tak? Christianos po grecku, tak? Niech tego nie uważa za hańbę. Dlaczego za hańbę? Bo to było przezwisko. Tak? Mówi, nikt nie używa tego za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. A więc wiecie, po raz kolejny jest to w takim kontekście, widać wyraźnie, że ta nazwa była nadana z zewnątrz. Więc teraz zobaczcie, jaki jest kontrast. Mamy 3 razy użyte słowo chrześcijanin w Biblii, a 260 razy użyte słowo uczeń. To teraz powiedzcie, kim my jesteśmy? Jak cię spyta sąsiad. Co mu powiesz? Mesjaninem? Mesjańczykiem? Ale to znaczy katolikiem? No, coś w tym stylu. Quasi. Quasi moto. Quasi. Prawie, tak? Czy powiesz, jestem uczniem? Uczniem Jezusa. Wiecie, i to jest bardzo fajne. Jeden Żyd mesjański ze mną rozmawiał, który mieszka w Izraelu. Ja mówię, jak ty rozmawiasz ze swoimi braćmi, którzy nie wierzą w Jezusa? A on mówi, normalnie, ja mówię, że jestem uczniem, że mam swojego rabina. Bo mówi, bo w Izraelu to jest wśród szczególnie Żydów ortodoksyjnych, hasydów i tak dalej, to każdy ma swojego rabina i zna go z imienia i nazwiska i wiszą portrety ich. Ja byłem w kantorze wymieniać walutę, patrzę, jest jego rabin, tego gościa, co zmienia walutę. Oni wszyscy mają swoje. Więc on mówi, to jest bardzo proste. Ja mówię, że ja mam rabina. On mówi, kto to jest? Hamyszija Jeszua. On mówi, ale co, ty jesteś chrześcijaninem? A on mówi, nie, broń Boże. Dlaczego, broń Boże? Bo chrześcijanie to są ci goście, którzy uważają się, że przeszli inicjację, stali się Boży, a później przyszli i nas zamordowali. I mieli na klamrze napisane God me tunes. I my oczywiście, wiecie, my jesteśmy w takim miejscu, że ale to nie my byliśmy, to byli Niemcy. Ale wiecie, jak były wybory na Hitlera, wybierano go w 1933 roku, to on wygrał przeważającą większością głosów w landach protestanckich, a w katolickich przegrał. Tylko, że protestanckich było większych, dlatego został przywódcą III Rzeszy i stąd się zaczęło bagno. To jest też jedno z dziedzic naszych protestanckich. Luther też, nasz pierwszy protestant, fajnie mu szło, jak tłumaczył Biblię. W końcu, jak ją przetłumaczył, to stwierdził, no nie dziwne, że Żydzi nie chcą się nawracać na chrześcijaństwo, skoro po prostu katolicy tak bardzo odeszli od oryginału. Ale my teraz przywrócimy słowo i Żydzi się nawrócą. Ale Żydzi nie chcieli się nawrócić. Więc ostatnie rzeczy, które napisał w swoim życiu, to luteranie trzymają na ostatnich półkach w drugim rzędzie książek. Bo są to tak po prostu obrzydliwe antysemickie pisma, że się w głowie nie mieści. Jakbyśmy cytaty. Muszą mieszkać w gettach, trzeba ich spalić i tak dalej. To wszystko, co byśmy nie pomyśleli, że to nasz święty protoplasta Luther, nasz patriarcha wymyślił, tak? Więc teraz wiesz, więc teraz, gdzie ja byłem? Aha, kim jesteś, tak? Uczniem Pana, tak? Czy chrześcijaninem? Broń Boże, mówi ten Żyd. Aha, nie chrześcijaninem. Nie, bo to jest po prostu coś, co jest, ma kulturowe skojarzenie, tak też. I często niefajne, tak? Więc powinniśmy pójść w tą stronę uczniostwa. Ale słowo Chrystus, czyli Mesjasz, jest użyte w Biblii, między, podobnie jak słowo uczeń, między 250 a 300 razy. Nie zdążyłem tego już policzyć dzisiaj, już mi się nie chciało po tej konkordancji tak lecieć. Słowo tamto uczeń przeliczyłem, a tego nie przeliczyłem w konkordancji greckiej. Więc teraz wiecie, taki jest obraz. Mamy Chrystusa, Mesjasza, Jezusa wymienionego blisko 300 razy. I podobną ilość razy mamy uczniów wymienionych, tak? I to jest właściwa proporcja, a nie mamy żadnych chrześcijan. I teraz wiesz, można powiedzieć, jestem absolwentem uniwersytetu. No to wszystko jeszcze zależy jakiego, tak? I w tym będzie jakaś chluba. Ale i tak ostatecznie to o niczym nie decyduje, że jesteś absolwentem. Bo się po prostu prześlizgnąłeś przez pewne progi wymagań. Ale jeżeli po prostu mówisz, że jesteś, a pan to po prostu, gdzie pan się uczył malarstwa? A on mówi, a ja to się przez 5 lat uczyłem u Malczewskiego. No to już jest inaczej. Tak? Albo Wyczółkowskiego. Jest taki znany malarz. Mamy tutaj jego krewnych wśród nas. Któraś tam woda po kisielu, któryś tam piąty kuzyn z 7 strony, albo może nawet nie tak daleko. Okej? Okay? Więc teraz... Wiesz, więc teraz mamy uczniów. I dobrze, i wrócimy na koniec do tych uczniów. Może tym zakończę, bo mam jeszcze całą listę długą rzeczy, a może nie, może jeszcze przeskoczę pewne fragmenty. Ale w sumie jest jeszcze za 15, to jeszcze mogę 50 wersetów zdążyć przeczytać. Tutaj mamy słowo z 5 Mojżeszowej. Niechaj te słowa, które ja ci nakazuję, to są słowa skierowane przez Mojżesza do ludu Bożego. Będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając z nimi domu, idąc z nimi drogą, kładąc się i wstając. Widzicie, to jest przykazanie Tory, to jest z Księgi Powtórzonego Prawa, Deuteronomium. I tutaj jest pokazana natura, w jaki sposób Bóg chciał to Królestwo Izraela zaprowadzić, czyli uczynić naród swoim narodem. I to był proces wychowywania. Czy była inicjacja? Była. Przeszli przez Morze Czerwone? Przeszli. Czy zostali obrzezani? Zostali obrzezani. Ale to nie załatwiało sprawy, czego echo znajdujemy nawet w liście do Rzymian, kiedy apostoł Paweł mówi, że to nie jest obrzezanie, które jest obrzezaniem ciała, ale to, które jest obrzezaniem serca. Więc czynienie kogoś Bożym ludem zakłada uczniostwo nawet w torze, że będzie wpojone pewien zwyczaj, pewne postępowanie. Są rzeczy właściwe i niewłaściwe. Tak? I tak jak się uczyliśmy, wiecie, to jest zupełnie fascynujące słuchać od Żyda mieszkającego w Izraelu o Kościuszce. Że nie lubił Konstytucji 3 maja, słucham o tym 2 maja, czy tam 1 maja, bezpośrednio, ponieważ Konstytucja 3 maja dawała wolność dla 20% obywateli, może państwa. Wszystkim obywatelom państwa poza chłopami, których było 80%. I dlatego Kościuszko nie lubił, wiesz. I wierzył w braterstwo wszystkich ludzi i wykupywał niewolników Jeffersonowi, jednemu z ojców założycieli, znaczy od niego wykupywał na wolność, jednemu z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, kiedy walczył w wojnie o niepodległość. I przez Jeffersona był nazwany najjaśniejszym synem wolności. Najczystszym synem wolności przez Jeffersona w swoich pismach. Jeżeli teraz słucham tego i mówię sobie, okej, to teraz, jeżeli to jest myśl o braterstwie, to co ja powinienem zrobić dla mojego bliźniego? Było pytanie od takiej siostry, która zajmuje się promocją filmu o handlu ludźmi do Izajasza, jak to jest możliwe, że ona była w Izraelu i spotkała hasydów prowadzących dom publiczny. I ona była, bo wiecie, my mamy też takie, mamy folklorystyczne wyobrażenia o Bożym ludzie, tak? Również o Żydach. I on mówi, że to jest autentyczne, to jest prawdziwe, to się zdarza, dlatego że jest pismo, przykazanie w Torze, które mówi, że nie uczynisz swojej córki prostytutką. Więc, czyli swojej córki nie, tak? Czyli, ale cudzą. I wiecie, ale to leży, to może mi się bardzo oburzyć, ale to leży bardzo blisko tego pytania, kto jest moim bratem. Bo bratu pewnych rzeczy nie zrobię. A nie bratu zrobisz? Albo powiedzmy pozytywniej, dla brata pewne rzeczy zrobię. Bo to brat. No ale tych samych rzeczy nie zrobisz już dla niebrata? Jeżeli to było, co jest dobre dla twojego brata, nie jest dobre dla kogoś, kto nie jest bratem? Dla bliźniego, tak? Wiecie, i to jest po prostu kwestia, to jest uczniostwo, to jest kwestia wpajania, to jest pójścia pewną ścieżką, tak? Nie możemy po prostu myśleć w kategoriach tak, no wiesz, są święci, mniej święci, średnio święci, słabo święci i gady. Ale jesteśmy braćmi. No trudno, to tak Bóg sprawił i trudno, musimy się razem trzymać. Nie? No, może i tak jest. Są ci, którzy są bardziej gorliwi i mniej gorliwi. Tak nawet Pismo to pokazuje. Więc jest taka hierarchia. Ale obowiązkiem każdego z nas nie jest uznawanie takiego stanu, tylko stawanie się uczniem. Boże, ile lat ja temu się nawróciłem? Co się zmieniło przez te wszystkie lata? Wiesz, jak umierałeś, jak byłeś łamany, jak przebaczałeś, to jesteś zupełnie w innym miejscu. A jak po prostu trzymasz się zboru jako prawowierny chrześcijanin, to nie za wiele jest. Tak? To jest bardzo fajna rzecz, ponieważ tu jest powiedziane słowo synów. Wiecie, i to jest po prostu ten model hebrajski, że on zakłada... Paweł mówi, ja was zrodziłem przez Ewangelię Chrystusową. Niewielu macie ojców, tak? U Pawła widzimy to. W całym Tanachu, starych pismach Izraela znajdujemy to, że najpierw w syna, później jak w syna, to w domu. Jak w dom, to rodzina. Później to samo znajdujemy, uczyliśmy się o tym, o przywództwie. Kiedy w listach apostoł Paweł zleca wyznaczenie starszych, czy tam biskupów, czy diakonów, to mówi, że to człowiek, który sobie radzi z własnym domem. Więc wiecie, natura tego uczniostwa, ona jest od początku, od wychowania, jak wychowanie dziecka. I ono później idzie dalej. Dzieci mamy, jak mamy dzieci, to mamy uczniów. Jak mamy uczniów, to oni stają się prorokami. Jak są prorokami, to Boża chwała może przyjść i Boża obecność. I możemy, wiecie, myśleć w ten sposób, ale jest napisane w księdze Joela, że nawet na sługi i służebnice wyleje mojego ducha. Czyli na wszystkich, na dzieci, starych, dorosłych. Tak, to jest prawda, bo to jest po prostu dzieło Bożej łaski i to nie zależy od tego, kto gdzie, w jakim miejscu startuje i bardzo często Bóg użyje człowieka, którego my byśmy nie użyli. Ale nie możemy zaprzeczać temu, że 260 razy w Nowym Testamencie jest powiedziane o uczniach, a nie o tych, którzy z łaski Bożej po prostu... na luziku jakoś tam parę trików załapali. Tak? Tylko, że jest większa chwała. Bardzo ciekawie o tym mówi Midrasz, żydowski komentarz do wersetu. Zobaczcie, to jest ten werset, najpierw go tak małymi literkami. Wyruszyło więc 10 braci Józefa, by zakupić zboże w Egipcie. I jakiś tam mędrzec żydowski zastanawiał, co to znaczy, że 10 braci poszło do Egiptu i tam spotkało Józefa, żeby zakupić żywność. Jak to, o co tu chodzi, tak? Bracia Józefa, dzieci Józefa, dzieci Jakuba, tak? Nie, braci Józefa. Tak, braci Józefa, dzieci Jakuba, tak? I wiecie, i to jest fantastyczne, co on napisał. On napisał tak, to jest z Midraszu, to nie jest natchnione. Jeżeli nie ma maluczkich, nie ma też uczniów. Jeżeli nie ma, nie Ema. Jeżeli nie ma uczniów, nie ma mędrców. Jeżeli nie ma mędrców, nie ma starszych. Jeżeli nie ma starszych, nie ma proroków. Jeśli nie ma proroków, to nie ma nikogo oddzielonego dla świętego. I wtedy chwała Pana nie ma na kim spocząć. To jest fajne. To nie jest natchnione, ale to jest akurat przez to, że to jest rozważanie, komentarz do Tory, to pokazuje ten styl myślenia żydowskiego, że to jest stawanie się uczniem. Jest mały. Jezus powiedział, jeżeli nie będziecie jak dzieci, nie możecie wejść. Mówimy, no co, stajemy się dziećmi i możemy wejść. A Jezus mówi, jeżeli jesteście dziećmi, to teraz bądźcie uczniami, żeby wszystkie narody też mogły być uczniami, więc wy bądźcie uczniami. A jeżeli będziemy mieć uczniów, to uczeń przez to, co nabędzie, stanie się mądrzejszy. I my znowu mówimy, że cały świat przyjdzie do Eklezji, żeby uczyć się mądrości Bożej. I w Efezjan jest napisane, że cały świat pozna i zwierzchności poznają przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Wiesz, ale to trzeba być w tym miejscu, tak? Mnie czasami zapraszają ludzie, żeby ze mną porozmawiać. Mądrzy ludzie. Ja wam powiem, za każdym razem mi się nogi trzęsą. Chcą porozmawiać o swoim biznesie. Chcą porozmawiać o polityce. Niedawno miałem taką rozmowę. I po prostu, ja mówię sobie, po prostu niech oni sobie zaproszą jakiegoś fachowca. Oni chcą z pastorem rozmawiać. Ale wiesz, to jest Boży kierunek. To jest Boży kierunek, że jeżeli ktoś jest uczniem, to ostatecznie dochodzi do mądrości. On jest w innym miejscu. Ale to jest inny rodzaj mądrości. To jest mądrość, która łączy w sobie i poznanie, i doświadczenie. Tak? A później mamy starszych proroków oddzielonych dla Pana i ma na kim spocząć Boża chwała i Boża obecność. I całe stworzenie oczekuje objawienia kogo? Synów Bożych, tak? I to jest właśnie, to jest natura uczniostwa. Wiecie, teraz my, kończąc już, my żeśmy przeskoczyli, zobaczcie, ile wersetów przeskoczę. Aż tyle. Powiem wam, że my w ewangelicznym chrześcijaństwie musieliśmy wtórnie dorobić się terminu uczniostwo. Nie wiem, czy zauważyliście, ci, którzy są dłużej chrześcijanami, znają ten termin, że nie wystarczy człowieka zewangelizować, trzeba go czynić uczniostwem i jest uczniostwem. Jest proces uczniostwa. Wiecie, w tym pierwotnym chrześcijaństwie, czyli w tym uczniostwie, nie było uczniostwa, bo chrześcijaństwo nie było chrześcijaństwem, tylko było uczniostwem. Więc z natury rzeczy od początku każdy stawał się uczniem. Apostoł Paweł wykonuje pracę misyjną w Azji Mniejszej i wracając odwiedza uczniów, których pozyskał wcześniej, kiedy szedł w drugą stronę. Jest niesamowite. Czy my jesteśmy uczniami Pana? Czy my jesteśmy uczniami Pana? Progres, rozwój, treningu. Czy praktykujemy, tak? Tyle wersetów przeskoczyłem, aż nie mogę. Ktoś chodzi na kurs tańca. 3 razy w tygodniu. Po 2 godziny. Nikomu się to nie wydaje dziwne. Ktoś chodzi na siłownię 2 razy w tygodniu, po 2 godziny. I on mówi, człowieku, jak ja bym na tą siłkę nie poszedł, to był taki flak, bym był. Bym był jak ci moi kumple z tym piwnym mięśniem. To jest... Bo ci mówi, o, na siłownię chodzi. Człowieku, to żadne ło. Jak ja bym nie poszedł na siłkę 2 razy, to by ze mnie 0 by było. Ale ty pięknie gotujesz. Wiesz, to tam gotujesz. Tam z internetu wziąłem taki po prostu przepis fajny. No wzięła. Włączyła komputer, uruchomiła Google. Wpisała nazwę, co chce gotować. Znalazła 50 przepisów, wybrała jeden. Przyłożyła się, ugotowała. Coś z tego jest. A nie tak jak po prostu czasami danie z jednego garka. Otwierasz lodówkę i masz na winie. Wszystko, co się w lodówce na winie. Masz danie na winie. I to zamieszane. Ja uwielbiam tak gotować. Później dzieci mówią, tato, ty razem z ketchupem przesadziłeś. Tam wszystko jest. Ziemniaki, kartofle i ketchup. Bo dzieci lubią ketchup, więc myślę, że to trzeba wrzucić tam raz. Tak? Więc wiesz, chodzisz na siłownię i po prostu chodzisz na kurs tańca. Teraz słuchaj, jeżeli my jesteśmy uczniami Pana, to posłuchajcie, niech się Bóg nad nami zmiłuje, żebyśmy my odeszli od alegorycznego zrozumienia tego słowa. Bo jeżeli jesteśmy uczniami, to musimy się uczyć każdego tygodnia czegoś. A jeżeli mamy się uczyć, to musimy być w treningu, w relacji z ciałem, ze wspólnotą, ze sobą nawzajem, rzucając sobie wyzwania, dając sobie przykład i naśladując jedni drugich. Ale my z jednej strony żyjemy w takim miłym społeczeństwie, które jest przepełnione tolerancją, że nikomu nic nie powiemy, żeby coś zmienił, a z drugiej strony jesteśmy tak egalite, równi wszyscy z wszystkimi, że my nie będziemy z kogoś przykładu brali. Bo Bóg nas obdarzył różnorodnością i bogactwem i możemy tworzyć. A są na naszych oczach ludzie sprawiedliwi, obok nas chodzą. Nasi rodzice, nasi nauczyciele, przyjaciele, współpracownicy. Pastorów to nie wiem. nie aspiruję, więc ostrożnie. Rozumiecie? Uczniostwo. I teraz dla mnie model taki, model ucznia. To jest ostatni werset na dzisiaj. Wstańmy, przeczytamy go na stojąco. Pierwszy do Koryntian 1:22. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości szukają. Paweł mówi dalej, my głosimy Mesjasza. Tak? Albo krzyż, który jest głupstwem. Albo Mesjasza ukrzyżowanego. Tak? Ale teraz słuchajcie, tutaj jest po prostu powiedziane to, że jedni szukają tego, a drudzy szukają tamtego. A powiem, a co by było, gdybyśmy my szukali jednego i drugiego? Jakimi my uczniami bylibyśmy, gdybyśmy właśnie odeszli od poszukiwania mądrości uniwersytecko-greckiej tylko, albo odeszli tylko od poszukiwania znaków i mocy na rzecz też stania się, jak jest powiedziane o Eklezji, filarem i podwaliną prawdy, żeby świat przychodził i się pytał Eklezji i żeby to się znalazło w jednym, tak jak się znalazło w Jezusie, w którym była moc Boża działająca w niesamowity sposób i mądrość już od czasu, jak był dzieckiem, której nikt nie potrafił sprostać. Co to byłby za uczeń Pana? Więc wiecie, dzisiejsze słowo to jest wezwanie do stawania się uczniami, którzy chodzą zarówno w mocy, jak i w mądrości. I mądrości, która jest mocą i w mocy, która jest mądrością. I to jest to, co Bóg dla nas przygotowuje. Znaki, cuda, przejawy mocy. Nie przez kilku, którzy się byli gorliwcami, się przebili, ale coś powszechnego. Że wszyscy będziemy, wiecie, żebyśmy wszyscy byli tam, gdzie są ludzie i byli gotowi wszędzie położyć ręce. Z wiarą, że zobaczymy zmianę. Jak Wiola powiedziała, aż mnie przeraziła, że po prostu po co nam to? To może powinniśmy zacząć myśleć o tym, że odwiedzimy szpitale onkologiczne. Aż mi się tak zimno zrobiło. Ze strachu. Ale właśnie, to jeżeli jesteśmy uczniami Pana, jeżeli jest powiedziane, że Jezus gdzieś przyszedł i wszystkich uzdrowił, albo że uzdrowił wielu, albo wszystkich, którzy tam byli, uzdrowił, albo uzdrowił wszystkich, którzy go słuchali, to wiecie, to jest coś, co jest kierunkiem dla uczniów, żeby zobaczyć Boże dzieło, żeby zobaczyć nadprzyrodzone Boże działanie, Jego twórczość, Jego mądrość, ale to jest potrzebny proces stawania się uczniem. Jest rzucone nam wyzwanie. Mamy czynić uczniami wszystkie narody, więc najpierw musimy sami stawać się uczniami. Gdzie jest progres w moim życiu? Tak? Gdzieś zapisują na różne kursy. Patchworki robią. Ikebany. Wiesz, uczą się grać na instrumentach. Mamy taki czas życia bogatego, naprawdę. W Warszawie rozkwitają kursy nad kursami na każdy temat. Języków się ludzie uczą. Ostatnio jakiś człowiek po japońsku zaczął do mnie pisać na Facebooku, bo się na kurs zapisał. Ja mówię, co ci ludzie z czasem robią? Ale żyjemy w bogatym społeczeństwie, które wytworzyło nadprodukcję czasu, pieniędzy, dóbr i komfortu i trzeba coś z nim zrobić. Więc każdy musi mieć w tych czasach hobby. I ludzie potrafią po prostu tygodniowo poświęcić kilka godzin na swoje hobby. Ćwiczyć, trenować, maratony biegać. A kto stanie się uczniem Pana? Wiecie, jakbyś chodził na lekcję pianina raz w tygodniu, to się za dużo się nie nauczysz grać. I jeszcze, żeby chodził na taką lekcję pianina, jak masz w kościele, to byś się w ogóle nic nie nauczył. Bo wtedy to była taka lekcja pianina. Przychodzi na lekcję pianina, siedzi nauczyciel, mówi, teraz się patrz. I by ci nie pozwolił dotknąć fortepianu. A to wygląda, tak wygląda Eklezja, tak wygląda zbór. Może trochę osądu w tym jest, ale wiecie, sądzę siebie tak samo jak każdego, bo wszyscy jesteśmy w takim, w uwikłaniu tego systemu chrześcijańskiego, który nie jest byciem uczniami, tak? I mówimy to, jesteśmy członkami, lubimy to, członkami jesteśmy. Członkostwo w zborze, jesteśmy członkami, deklaracje członkostkie, zapisaliśmy się, spełniamy warunki członków. nie wywyższamy się ponad inne członki. Ale to ciągle mówi o obozach, w których zdecydowaliśmy się być opisani czy przypisani, czy nawet ciała, tak? Ale teraz jeszcze jest coś więcej, tak? Teraz musi po prostu ten paluszek ćwiczyć. Może trzeba taką sprężynkę na dłoń tylko takie, trzy sprężynki i tu dwa takie patyki, widzieliście. Chociaż się okazuje, że nawet dłoń można ćwiczyć. Ludzie po porażeniach mięśnie twarzy ćwiczą. My czasami jesteśmy takim olbrzymem, który leży jak sparaliżowany i po prostu wszystkie mięśnie wymagają ćwiczenia, bo nikt nie chce być uczniem. Chcecie coś dodać, siostry? To by się, Magda, podobało słowo. Może coś dodasz? Okej. Okay. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty nas prowadzisz ku sobie coraz bliżej i coraz bliżej. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, które jest dla nas wyzwaniem. I dobrze. Bo Panie, tak jak powiedziała Wiola, jeżeli wizje, które mamy, możemy zrealizować w własnej mocy, to są złe wizje. Panie, dziękuję Ci, że to, co jest przed nami, nas przerasta. Dziękuję, że tak jest. I proszę Ci, Ojcze, żebyśmy byli jak ludzie, którzy są gotowi sprostać temu przez to, że staną się Twoimi uczniami i nauczą się posłuszeństwa Tobie. Nauczą się żyć w uzależnieniu Tobie. W poszukiwaniu Ciebie, w poszukiwaniu Twojego Słowa. W podążaniu za Tobą. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś wśród nas. Wszyscy powiedzieli amen. Amen.